puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela wielkanocna, minęła 7:30, zapraszam na Puls Ziemi. Jak Wielkanoc, to najpierw wielkanocne, jajeczne wariacje pani z Koła Gospodyń Wiejskich, Lasowice Wielkie.
Ja po prostu robię z pietruszki zielonej, naklejam pietruszkę, wkładam w rajstopkę, ściągam i do warnika.
Potem porozmawiamy z, tak to chyba można określić, etatowym sołtysem. Jak to się stało, że powierzono mu tę funkcję już w drugiej wsi?
Lubię pracować z ludźmi, lubię coś zrobić dla wsi, także staram się, ale no, ludzie to doceniają, także myślę, że powinni być ze mnie zadowoleni, no a ja staram się pomagać tak jak mogę.
Mowa o sołtysie Nowego Wieca. A na koniec wracamy do tematu bobrów i powodowanych przez te zwierzęta szkód w rolnictwie.
Bóbr jest to gatunek, za który Skarb Państwa odpowiada formalnie i prawnie, czyli również możliwa jest wypłata odszkodowania za straty powodowane przez bobry w gospodarce rolnej. I tutaj trzeba złożyć odpowiedni wniosek.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Jest wielkanocny poranek. Państwo pewnie szykują się do kościoła, po powrocie rozpakują wielkanocny koszyczek i zaczną śniadanie. Ja tak na pewno zrobię. Zjem śniadanie oczywiście, na którym na pewno nie zabraknie jajek. Na stole będą też pewnie pisanki. I o tych pisankach oraz o różnych potrawach z jajek i nie tylko. Maciejowi Bąkowi opowiadały panie z Koła Gospodyń Wiejskich, Lasowice Wielkie.
Tutaj są takie fajne pisaneczki, po prostu marmurkowe. Ja po prostu robię z pietruszki zielonej, naklejam pietruszkę, wkładam w rajstopkę, ściągam i do barwnika. I wychodzą piękne wzory. Jak się ładnie, w zależności jak to się ładnie ułoży, bo te akurat mi się udały. Ale nieraz jest tak, że się nie udadzą. Nie?
Czyli po prostu mamy pietruszkę już niezależnie od tego, jaki jest listek, to wtedy dlatego wychodzą fikuśne kształty.
Fikuśne kształty, a nieraz tutaj właśnie motywy listka są. Nie? Także mi się wydaje, że to są przepiękne jajeczka. Tutaj z kolei mam woskiem malowane. No, ja jeszcze tak dobrze nie umiem robić tych jajeczek. Tu mi tam pomaga kuzynka, ale dla mnie są najpiękniejsze jajka. Są cudowne. Także...
Powiem tak, przychylę się absolutnie do pani zdania, jest przepięknie, tylko proszę mi powiedzieć, jaką metodą to powstaje?
To jest metodą woskową. Ten wosk jest wypalany, oczywiście to jest wosk w szczeli i jest wypalany, żeby on taki ciemny był i jest robiony szpileczką. Normalną, zwykłą szpileczką. Ale do tych pisanek to musi być prawa. Musi być ta ręka taka, wie pan, no żeby to ładnie wyglądało, nie? Ja zrobię, ale nie wychodzą mi takie piękne, nie? Także zawsze proszę, ale chcemy właśnie zaprosić tu kuzynkę do nas, żeby nas poświęciła parę godzinek i mówi, że nie jest to taka wielka sztuka, że na pewno nas nauczy. Mhm,
kuzynka ma talent. Proszę powiedzieć, tutaj pietruszki nie widzę na tych odznaczeniach, bo to jest kolejna inna metoda.
Tak, to jest metoda właśnie, tu była serwetka taka od ciasta, przyłożona do jajeczka i wtedy też było ściągnięte w rajstopce i wrzucone do barwnika. I takie jajeczko wyszło.
Serwetka od ciasta.
Tak, taki ażureczek, nie? Takie. To było malowane też. Wiolu, ty robiłaś to jajeczko, tak? Także czym ty to robiłaś?
Znaczy tam były wszystkie barwniki, jakie tylko są w takim gotowym pakiecie do jajek, że tak powiem. I czerwony, i zielony, i żółty. Pomieszane barwniki i uzyskaliśmy taki właśnie marmurkowy, jakiś taki ciemny kolor.
Tak, nie pani, czy mi się kojarzy z jajem dinozaura.
A, możliwe. A to jest taka ze skrobaniem, nie? Skrobanka. No to takie mówię jeszcze, mam dużo jeszcze pomalowanych, będę skrobać, nie? To takie te pierwsze, jeszcze ta ręka nie jest wyrobiona, a tu też musi być ta precyzja taka, nie? Żeby to równiutko wychodziło. Ale myślę, że takie samo zrobienie jajeczka samemu, to jest taka radość, uciecha, przyjemność. No ja lubię to robić w każdym razie.
No mówimy o jajkach właśnie w tej formie ozdobnej, to oczywiście bardzo nam się kojarzy ze świętami. Kojarzy nam się też to, że tych jajek mnóstwo jemy, w trakcie kolejnych dni świąt. Może panie zapytam, w jaki sposób przygotowujecie? Oczywiście jestem pewien, że jest tu oddanie się tradycji absolutne, ale w jaki sposób właśnie jajka, czyli najbardziej wielkanocny składnik jest podawany u pani w domach? Może którąś z pań bym zapytał.
No faszerowane przede wszystkim jajeczka. Do tego chrzan. Co jeszcze?
Jak faszerowane to czym właśnie?
Żółtko posikane pietruszką, drobniutko. I to razem się miesza. Do tego majonezu troszeczkę. Pieprzu, soli. No i można według gustu dodać troszeczkę łososia, tak delikatnie. Także to jest taka potrawa nasza.
A jak u pani w domu?
Nie w domu.
Tak, jaja wielkanocne?
Oj, pod różną postacią. Najprostsza z majonezem. Następnie takie faszerowane, następnie w skorupce takie pieczone. One są wydrożone, skorupka jest przemielona, tam dodane według uznania, czy może być szynka, czy coś, pietruszka, no, a pietruszka to zawsze. I opiekane są na tłuszczu. No później jakie tam, no najzwyklejsze gotowane, też lubią u nas.
I to wszystko na jednym stole, czy to po prostu tak jedne święta tak, drugie święta tak?
Nie, to narobimy po troszeczku wszystkiego i kto chce, jaki ma na co chęć, to częstuje się tym.
Ja w zasadzie to dużo nie robię, mam małą rodzinę, także my tam na tej wsiadanku, no nie robię tak, jak jest duża rodzina, prawda, tylko... Parę osób, to tam już czeknie, nie wiem. Na pewno będzie żur, na pewno będzie biała kiełbasa. Taką robię szynkę z jajkiem. Znaczy gotuje się szynkę gotowaną, kroi się w kostkę i do tego daję jajka gotowane i jajka świeże. I to delikatnie wymieszam, przyprawię i to w takim czy blaszce, czy w takiej foremce sobie zapiekam. I to się kroi w taki jak chlebek. I to jest dobre i my to lubimy i takie coś na pewno zrobię, bo to bardzo ładnie wygląda i jest smaczne, pożywne. I no biała kiełbaska oczywiście, bo też uwielbiam. No i wędlinki różnego rodzaju, trochę karkóweczki, trochę tam jakieś szyneczki. No i jeszcze chciałam, bo w tym roku zrobię też szynkę w cieście. Tutaj koleżanka też robi często, bo przepis to miałyśmy taki chyba wspólny, bo żeśmy jechały kiedyś właśnie do Starego Pola i tak chciałyśmy się pokazać. I tutaj w klubie właśnie w świetlicy żeśmy robiły tą szyneczkę, żeśmy zrobiły, pięknie wyszła.
To ja koleżankę może podpytam
tak,
o przepis,
proszę
tak?
Bardzo.
Tak, to pani tak tworzyła również. Szynka w cieście, no, gdzieś tam przeszukuję sobie w pamięci. Nawet nie kojarzę. Jakby mi to mogło smakować? To proszę powiedzieć, jaki to patent?
Szynka przejdzie zapachem tego pieczonego chleba, tego ciasta i ona ma taki specyficzny smak. Szynkę przyprawiamy tradycyjnie wedle gustu. Wiadomo, sól, pieprz, majeranek, dużo czosnku. Ale nim upieczemy ją, robimy ciasto drożdżowe. Tradycyjne, takie trochę jak na chleb. Rozwałkowujemy to ciasto i tą szynkę zawijamy w te ciasto i pieczemy. I podczas pieczenia to urośnie jak okrągły chlebek. I dużo ludzi czasami myśli, że to jest właśnie, że kupujemy chleb, tak, wywalamy środek, trach, wkładamy szynkę i tak to wygląda. A nie, to się ta szyneczka jak upiecze w tym cieście, to przejdzie właśnie tymi drożdżami, tą mąką, tym chlebkiem, ma taki specyficzny... Soczysta po prostu, bardzo smaczna jest. Jest inna po prostu i polecamy ją, bardzo smaczna.
Chlebek można zjeść i szyneczkę można zjeść.
Ale to jest taki wasz autorski pomysł, czy to taka jakaś żuławska tradycyjna receptura?
Znaczy się ciasto to jest nasze, żeśmy z metodą prób i błędów, można tak powiedzieć, do tego ciasta doszły, ale żeśmy już tam gdzieś kiedyś to widziały. Taki przepis. Pięknie bardzo wygląda, bardzo smaczne i od tej pory tam nie ma świąt bez szynki w chlebku.
Szynka w chlebku, brzmi to bardzo smakowicie, a opowiadały o tym panie z koła gospodyń wiejskich Lasowice Wielkie.
Puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Teraz z Żuław przenosimy się na Kociewie, czy też mówiąc dokładniej na pogranicze kaszubsko-kociewskie, do Nowego Wieca. W ramach naszej cotygodniowej wędrówki po Pomorzu o Nowym Wiecu, ale też o sobie i o swojej pracy opowiada sołtys Arkadiusz Karasek.
Ja jestem sołtysem już od 6, teraz 7 rok leci. Przed tym, zanim byłem sołtysem w Nowym Wiecu, byłem sołtysem w gminie Trąbki Wielkie 8 lat i radnym 4 lata.
Można powiedzieć etatowy sołtys.
No nie wiem.
Świadczy pan swoje usługi za pieniądze? Jak rozumiem, w kolejnych miejscowościach.
To znaczy nie za pieniądze, no wie pan. Oczywiście, jako sołtys dostajemy dietę 560 zł, ale nie chodzi tu o pieniądze.
Ale jak to się stało, że najpierw był pan w jednej wsi, potem w drugiej sołtysem? Jak rozumiem, przeprowadził się pan, ale to przecież trzeba też zdobyć zaufanie mieszkańców, aby tą funkcją zostać obdarzonym.
No tak, wie pan, no lubię pracować z ludźmi, lubię coś zrobić dla wsi, także staram się, ale no... Ludzie to doceniają, także myślę, że powinni być ze mnie zadowoleni, no a ja staram się pomagać tak jak mogę.
A co pan może zrobić jako sołtys? Coś możecie, czy jednak wciąż w dużej mierze zależycie od gmin, prawda? Mówiąc dosadniej, od pieniędzy od nich.
Ja powiem panu tak, przy dobrej współpracy z gminą i zaangażowaniem, tak jak tutaj na przykład z kołem gospodyń wiejskich, OSP jest w Nowym Wiecu, mam zaszczyt być akurat prezesem po nowych wyborach i można dużo zrobić. Są fundusze unijne, gdzie mieliśmy z funduszy unijnych i przy pomocy urzędu zrobiony chodnik w Nowym Wiecu. Na przykład była świetlica wyremontowana wiejska. Teraz czekamy też na rozbudowę świetlicy. No i mamy duży problem w naszej wsi z drogami gminnymi, śródpolnymi, ale myślę, że ten temat w przeciągu 4 lat też będzie ogarnięty i nie będzie takiego problemu.
To jak wszędzie, prawda, z tymi drogami, no to w wielu różnych miejscowościach się przewija. A co z taką integracją mieszkańców, z takim, jest takie słowo, aktywizacją ich, prawda, z tym, żeby im się chciało działać, żeby im się chciało angażować. Trudno ludzi zachęcić dzisiaj, czy to się zmienia być może?
Jest grupa ludzi, która chce rozwijać te swoje talenty. Jak ja tutaj mówię, na przykład mamy to koło gospodyń, które dzisiaj tu występuje na tym turnieju kół gospodyń w Skarszewach. Nie jest lekko, jest ciężko ludzi zaangażować do pracy tak na rzecz sołectwa, ale no staramy się. Ci ludzie, którzy cały czas angażowali się w ten rozwój naszego sołectwa, angażują się cały czas, ale no zdobywamy cały czas poprzez teraz OSP, poprzez druhów. Myślę, że będzie jak najwięcej tych młodych, najwięcej młodych ludzi, żeby się angażowało. No staramy się, no zobaczymy, jak to będzie przyszłości.
Ale to wynika to ten taki problem z pozyskaniem nowych ludzi, którym chciałoby się działać, z tym, że Nowy Wiec to miejscowość, do której spływają, czy w której osiedlają się mieszkańcy gdzieś tam wcześniej mieszkający, czy to w Skarszewach, czy być może w innych miastach, bo na przykład można wybudować stosunkowo tanio dom, czy to z czegoś innego wynika?
W Nowym Wiecu jest jezioro, no znaczy w Nowym Wiecu, no obok naszej miejscowości jest jezioro i mamy działki, które mają mieszkańcy Gdańska na przykład. My mówimy zawsze, mamy drogi śródpolne na działki, tam gdzie my osiedlają się mieszkańcy Gdańska. No jest przyjezdnych, latem jest dużo przyjezdnych, jest angażowanie się młodych ludzi. Myślę, że no dużo młodzież teraz, no komputery, samochody swoje mają. To, no myślę, że...
Trochę inny świat.
Tak, trochę inny świat. No ci, co chcą, to pomagają, starają się, ale mam nadzieję, że będzie dobrze.
A jak to jest z tymi mieszkańcami, którzy przyjeżdżają do Was latem? Mam na myśli, jak to Pan określił, letników z Gdańska. Wy macie na przykład z tego jakieś korzyści jako miejscowość? No bo z jednej strony, prawda, rolnicy, domyślam się, sprzedają ziemię. A czy to też taka korzyść na co dzień? Czy oni się na przykład angażują, pomagają latem, ubogacają różne wydarzenia, które się u Was odbywają?
No nie, niektórzy tak, na pewno chcą się integrować z ludźmi, którzy mieszkają na stałe w naszej wsi. No... Na pewno mamy dwa sklepy, jest to też jakiś event, jakieś zakupy zrobią czy coś tam, czy mieliśmy festyn, też przychodzą na takie rzeczy, no starają się, ale oni mają też inny świat, swoje tam, przyjeżdżają odpocząć na swoją działkę czy tam, no i tak to wygląda.
Gdzie będzie Nowy Wiec za lat 10? Jak pan widzi swoją miejscowość?
Na pewno nie będziemy mieli tych dróg takich dziurawych, tych śródpolnych. Myślę, że będziemy mieli nowy asfalt, nowy dywanik wylany też. Co tam jeszcze? Ta nasza świetlica, która będzie, no będzie, mamy stowarzyszenie jeszcze Marty Wieckiej, naszej błogosławionej, która się urodziła u nas w Nowym Wiecu. Mamy budować ten ośrodek aktywizacji tam. Myślę, że za 10 lat to będzie co pokazywać w naszej wiosce.
Trzymamy za to kciuki i umówmy się tak, że za 10 lat do Nowego Wieca wrócimy i sprawdzimy, czy wszystko to udało się zrealizować. A za chwilę sprawdzimy, co słychać u bobrów.
Się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni. Pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Więc
Teraz małe przypomnienie, bo niedawno w Pulsie Ziemi gościliśmy sołtysa małego bukowca Bogdana Sarnowskiego. Pan Bogdan opowiadał o problemach, jakie przez bobry mają miejscowi rolnicy. Chodzi oczywiście o zalewanie pól. No i pojawiło się pytanie, co rolnicy mogą zrobić w starciu z bobrami. O tym rozmawiałem z panem Pawłem Stępniewskim z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zaczęliśmy od wyjaśnienia, ile w ogóle bobrów jest na naszym terenie.
Szacunkowo na terenie województwa pomorskiego możemy mówić, że to będzie około 460 rodzin. W rodzinie, bardzo ogólnikowo zaokrąglając, to będzie około 4 osobników, więc to będzie 1800-1900 osobników na terenie województwa pomorskiego, ale to jest zgrubny szacunek.
Widzimy rzeczywiście, że liczba tych bobrów się zwiększa?
Tak, widać to w różnych miejscach województwa, w różnych ekosystemach, również tam, gdzie one były wcześniej, w postaci tego, że występują w troszkę większych zagęszczeniach, ale też powoli pojawiają się w zupełnie nowych miejscach, także tak, jest to gatunek, który stosunkowo łatwo spotkać w obrębie województwa pomorskiego.
Jakbyśmy chcieli nakreślić taką mapę województwa pomorskiego i zaznaczyć obszary, w których bytuje bóbr, w których miejscach byłoby tego zwierzęcia najwięcej?
W pierwszej kolejności są to miejsca, gdzie zaczęto ten gatunek wprowadzać do środowiska przyrodniczego po gwałtownym spadku liczebności, czyli okolice Bolów Tucholskich, ale właściwie teraz rozprzestrzenił się wszędzie tam, gdzie mamy dostęp od wody, czyli głównie cieki wodne, czyli doliny rzeczne, Żuławy Wiślane również. Także właściwie tutaj nawet obrzeża miast pojawia się w Gdańsku. Zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś mamy informację, że bóg gdzieś spaceruje po ulicach. Także właściwie można spotkać go praktycznie wszędzie, gdzie mamy dostęp do wody.
Wciąż jednak można go spotkać głównie na wsi, głównie poza miastem. Zgłosili się do nas ostatnio rolnicy, którzy pytali, co zrobić z bobrami, które przysparzają im problemów, budują tamy bobrowe i zalewają im pola. Co rolnik może zrobić w takiej sytuacji?
W przypadku, jeżeli mamy rzeczywiste szkody w obrębie prowadzonej gospodarki rolniczej, wyjścia są dwa. Jeżeli te szkody są wyraźne do opisania i wymierne, można zgłosić się. Jest to gatunek, za który Skarb Państwa odpowiada formalnie i prawnie, czyli również możliwa jest wypłata odszkodowania za straty powodowane przez bobry w gospodarce rolnej. I tutaj trzeba złożyć odpowiedni wniosek do właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Następuje procedura szacowania tych szkód i jeżeli strony są uzgodnione warunki odnośnie finansów, to takie odszkodowanie jest później wypłacane. Natomiast drugą możliwością jest ograniczenie strat powodowanych w gospodarce rolnej poprzez wystąpienie o odstępstwa od zakazów powołanych dla ochrony gatunkowej, w tym zakazu niszczenia tam bobrowych. I to się odbywa na wniosek. Jest oczywiście możliwe uzyskanie takiego zakazu, który skutkuje tym, że można na przykład daną tamę rozebrać.
Czyli jestem rolnikiem, moje pole jest tuż obok rzeki. Przychodzę do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i składam wniosek, ale coś tam pewnie musi być w tym wniosku. To nie jest, domyślam się, prosta sprawa.
Wzór takiego wniosku jest na naszej stronie internetowej. Zanim ktoś przyjedzie do nas, jest możliwość ściągnięcia i zobaczenia, jakie elementy muszą być tam zawarte. Natomiast musi to być ewidentna szkoda, która wynikła z funkcjonowania bobra. Czy są to bezpośrednie żerowanie w obrębie upraw, czy podtopienie łąk, trwałych użytków zielonych. Tak, żeby było to jednoznaczne, że rzeczywiście ta szkoda wynika bezpośrednio z obecności gatunku chronionego.
A co z zapobieganiem? No bo też wielu rolników skupia się na tym, że chciałoby móc po prostu rozebrać te tamy bobrowe, ale no to jest zabronione przez prawo, prawda? Czy tutaj ta procedura odstąpienia od tego zakazu jest skomplikowana, czy to coś prostego?
To zależy, czy ktoś to robił po raz pierwszy. Jeżeli się pierwszy raz do takiego wniosku podchodzi, może to wydawać się skomplikowane, ale też mamy wzór takiego wniosku na naszej stronie internetowej, też można zobaczyć, co tam powinno być zawarte. Również, jeżeli są jakieś problemy, można się z nami skontaktować. Urzędnik, który prowadzi te sprawy, podpowie, czy wniosek jest pełny, czy potrzeba jeszcze jakiegoś uzupełnienia, ale jest oczywiście to możliwe, jeżeli tama negatywnie oddziaływuje na dane gospodarstwo rolne, widać, że podtapia, widać, powoduje szkody, to i zasadne jest wydanie takiego odstępstwa, to taka decyzja, która zezwala na usunięcie tamy, na jej rozebranie, będzie wydana. Zwykle jest to okres 30 dni, tak jak przewiduje to kodeks postępowania administracyjnego. Czasami może zdarzać się troszeczkę dłuższy okres, jeżeli wniosek na przykład nie jest pewny i wnioskujemy o jego uzupełnienie.
No dobrze, bobry zbudowały tamę. My uzyskaliśmy zgodę na to, żeby tę tamę rozebrać zgodnie z prawem. No ale bobry, jak to bobry, pracowite zwierzęta, odbudowują tę tamę 20 metrów dalej. To już jest inne miejsce i jak rozumiem, zgoda na rozebranie tej tamy wcześniejsza nie obowiązuje i znowu się trzeba zwracać do RDOŚ-u.
Tak może wynikać. Rzeczywiście jest to miejsce o innych warunkach. Również mogą być inne strony postępowania, bo może być ktoś inny właścicielem działki po drugiej stronie kanału bądź rzeki, który może sobie nie życzyć rozbioru takiej tamy i to też musimy uwzględnić w trakcie prowadzonego postępowania, czyli składamy wniosek, zwykle jest także pojedynczo, chyba że bobry odbudowują dokładnie w tym samym miejscu, to zdarza się dosyć rzadko i wtedy można wystąpić o to, żeby to było cyklicznie w jakimś okresie powtarzane działanie, które powoduje usunięcie zagrożenia.
Rolnicy pytali też w rozmowie ze mną o możliwość odławiania bobrów. Jeśli uznacie, że w danym miejscu jest tych zwierząt za dużo, to istnieje rzeczywiście możliwość ich odłowienia i przeniesienia w inne miejsce?
Tak, tutaj zasada jest bardzo podobna jak w przypadku rozbierania tam, bo to również naruszamy zakazy powołane dla ochrony gatunkowej, dla ochrony tego gatunku. I również odbywa się to na wniosek, ale jak najbardziej jest to metoda, która jest stosowana i potrafi być skuteczna.
A więc ze szkodami powodowanymi przez bobry można walczyć legalnymi sposobami dla formalności i przestrogi. Przypomnę tylko, że zaniszczenie tam bobrowych albo zrobienie co gorsza krzywdy zwierzęciu, które jest pod ochroną, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo nawet roku więzienia. I to już wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Obaj życzymy Państwu spokojnych, spędzonych w rodzinnej, ciepłej atmosferze świąt wielkanocnych. A słyszymy się tradycyjnie za tydzień o 7:30. Zapraszam.
Wzrosy bez. Chcę w taki.
Co za dzień, co za dzień, co za dzień, co za dzień.